Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W naszym warszawskim studiu jest Marek Teichman. Witamy.
Witam serdecznie, a my łączymy się z Mateuszem Lachowskim, dokumentalistą akredytowanym przy ukraińskiej armii. Witam serdecznie. Premierzy Polski, Czech i Słowenii pędzą do Kijowa. Czy już dotarli? Co ta wizyta znaczy dla Ukrainy i Ukraińców?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wie pan co, trudno mi powiedzieć, czy ta wizyta ma aż takie znaczenie tutaj dla żołnierzy, z którymi jestem. Rozmawiałem z nimi na ten temat, kiedy ta informacja się pojawiła, bo byłem ciekawy, co powiedzą.
I co?
Powiedzieli mi, no zapraszamy serdecznie, zobaczcie jak u nas jest, zobaczcie co się tutaj dzieje. Może wybierzcie się jeszcze w okolice Mariupola, może Europa coś wreszcie zobaczy. Ale najlepiej to przynieście samoloty albo ogarnijcie nam czyste niebo. To cytat.
Ukraińcy czują, że to wsparcie jest zbyt małe?
Od Polski nie. Jeśli chodzi o Polskę, to cały
samolotów nie dostali.
No samolotów nie dostali, ale chyba to oni też jakby jest duża świadomość, jeśli chodzi o taki o jakby te rozgrywki polityczne, prawda, które się dzieją. Mówię tutaj o armii. Ludzie się tym interesują, muszą siłą rzeczy, no bo to ich bezpośrednio dotyczy. Myślę, że nawet nie tak bardzo liczyli na samoloty, co właśnie na to czyste niebo, bo chodzi przede wszystkim też o rakiety, które na nich spadają. No to jest najtrudniejsze. To wszystko spada na ludność cywilną, więc no to chyba jakoś też robi wrażenie na wszystkich, na wojskowych też. Ale widzę olbrzymie wsparcie z Polski, jeśli chodzi o leki, jeśli chodzi o paczki, które przychodzą. Naprawdę, to ja to też widzę, bo przecież no, pracowałem przy tym. Czasami jeszcze coś tam sortuję z nimi, więc widzę, że to jest w większości jakby to są transporty z Polski. Tego jest bardzo dużo.
Widzimy, że ukraińska armia dostała bardzo silne wsparcie, jeżeli chodzi o obronę bliskiego zasięgu przeciwlotniczą i obronę przeciwpancerną, ale to są wszystko środki, które pozwalają się bronić w terenie zabudowanym, w lesie, ale które nie pozwalają bronić się na otwartym terenie i nie będą pozwalały prawdopodobnie kontratakować. Czy Ukraina da sobie radę i czy ukraińska armia da sobie radę bez większego wsparcia militarnego?
Na razie sobie daje radę, jak pan widzi. Na razie jakby z tego, co wiem, to od wczoraj Rosjanie nie posunęli się nawet o krok do przodu na wszystkich kierunkach. Więc jeśli chodzi o armię, to na razie sobie daje radę. Jeśli chodzi o samoloty, to spadło już 80 rosyjskich samolotów. Problem jest taki, że no, to jest druga armia świata, Rosja, prawda? Albo trzecia, zależnie od rankingów, które publikują takie informacje. Więc no, Ukraina jest małym krajem w stosunku do Rosji. Jakby możliwości mobilizacyjne Rosji są przeogromne.
Czy Ukraińcy wierzą w zwycięstwo? Czy ukraińscy żołnierze wierzą w to, że wygrają tą wojnę?
No tak, to zdecydowanie. Tutaj nawet nie ma takiej wątpliwości, żeby mogli przegrać. To raczej jest takie, musimy wygrać, bo nie ma innego wyjścia. No. Jakby to jest.
Ale ja wracam do tego pytania o sprzęt cięższy, dlatego że można się bronić, ale bardzo ciężko będzie kontratakować, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej średniego i dalszego zasięgu. Bardzo ciężko będzie kontratakować bez artylerii, a artylerii nie da się użyć, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, tak, bo wtedy Rosjanie ją zniszczą i zbombardują. To oznacza, że Ukraińcom udało się zatrzymać Rosjan, ale czy będą w stanie odzyskać zajęty teren, odblokować Mariupol, odblokować Charków?
Znaczy, Charków jeszcze nie jest zablokowany, więc tutaj jeszcze nie ma aż takiej tragicznej sytuacji. Charków dalej się broni, jak ja to jakby zwykłem mówić gdzieś tam w relacjach, ale no Mariupol jest w tragicznej sytuacji. Odpowiadając na pana pytanie, myślę, że nie. Myślę, że bardzo potrzebują ciężkiego sprzętu. Sami mówią o tym, że marzą o Stingerach, i to są jakby cytat też. Po prostu marzą o tym, żeby móc rakietami po prostu też zadawać straty Rosjanom. Po prostu marzą o jakichkolwiek możliwościach wyrównanych. Ja tyle razy słyszałem to jedno powtarzane jak mantra zdanie: dajcie nam czyste niebo, a pokonamy Rosjan. Ja pytałem dlaczego, a oni tłumaczyli, bo na lądzie wygrywamy, tylko nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jeżeli cały czas bombardują nas samoloty, jeżeli jak robimy kontrofensywę i wygrywamy, no to po prostu spadają na nas rakiety i te samoloty też nas atakują. No z tym nie da się jakby no nic zrobić. I tutaj to nie jest po stronie Ukraińców, to jest po stronie Europy, to jest po stronie NATO.
Ale wie pan, najprawdopodobniej tego wsparcia Ukraina nie dostanie. I taka jest polityczna rzeczywistość. Nie przywiezie jej ani prezydent Biden, który ma przyjechać do Europy, nie dostarczą jej politycy europejscy. I to oznacza, że możemy zmierzać w stronę takiego zamrożonego, niekończącego się konfliktu. Katastrofalnego też dla Ukrainy na lata.
Tak. No, to myślę, że wszyscy sobie tutaj zdają z tego sprawę. Tutaj nikt nie mówi o tym, że wojna skończy się za tydzień. To jest jakby, będziemy walczyć, długo będziemy walczyć, aż wygramy. Nie ma innej opcji. Jakby nie pozwolimy na to, żeby dyktatura z Rosji nas przejęła. Padają też bardziej dosadne słowa na ten temat, ale no po prostu tutaj jest też takie sformułowania wręcz staropolskie, walka z Moskalami, więc tutaj nie ma jakby takiej innej opcji, ale oni wiedzą, oni sobie zdają sprawę z tego, że świat ich zostawił, często to mówią. Polska daje im wsparcie, to tyle.
Oglądałem dzisiaj rosyjskie media. To jest tak swoją drogą niesamowite doświadczenie, absolutnie. Podróż do świata absurdu kompletnego. Ukraińscy neonaziści wzięli ludność Mariupola za zakładników. Taki cytat z Komsomolskiej Prawdy na przykład. Zobaczyłem. Jak w ogóle Ukraińcy reagują na Rosjan? To było tak, że deklarowana sympatia do Rosjan była wysoka tak naprawdę. Nie do Rosji, do Rosjan była jeszcze niedawno relatywnie duża. To się zmieniło teraz pod wpływem tej wojny?
Myślę, że to też cytat z jednego z wojskowych. Putin zapewnił im zjednoczenie narodowe. Nikt nie zapewnił takiego jak Putin. Przez 8 lat tej wojny oni zmodernizowali całą swoją armię, całkowicie zmieniło się podejście do narodowości, ale wydaje mi się, że też całkowicie zmieniło się podejście do Rosji. I jakby oni sobie zdają sprawę z tego, jakim Rosja jest dla nich zagrożeniem. No a teraz to już, wie pan, no w Mariupolu dzisiaj podano informację, o którym pan wspomniał. Zginęło już 20 tysięcy ludzi. To jest 400-tysięczne miasto. Tam Rosjanie cały czas je bombardują, ostrzeliwują. Zdjęcia satelitarne pokazują jakieś niewyobrażalne zniszczenia. Nie ma wody, nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma jedzenia. Niedługo, nie wiem, po prostu to może być już niedługo jak w Leningradzie, jakby. Skoro pan nawiązał do tego tytułu Komsomolskiej Prawdy, no to niestety ona mówi to, co mówiła 30 lat temu ze Związku Radzieckiego. No to jest jakby chyba tytuł, który przetrwał przemianę i jest taki sam.
I pewnie dokładnie to samo Folkischer Beobachter pisał w 1942 roku o mieszkańcach Leningradu. Mateusz Lachowski, dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Pozostajemy na antenie radia internetowego RMF24, na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Ja wrócę jeszcze do tego, co mówią Rosjanie, co mówią rosyjskie media. Oni stawiają taki zarzut Ukraińcom, że obrona ukraińska polega na umieszczaniu żołnierzy przy szpitalach, w terenach zabudowanych i to powoduje, że to się stają teren, że to się stają obiekty wojskowe, więc w związku z tym ataki na te obiekty nie są zbrodniami wojennymi. Taki jest argument strony rosyjskiej. Przepraszam, cytuję po prostu to, co oni mówią, to co piszą.
Nie, to ja totalnie to rozumiem, bo ja sobie lubiłem czasami odpalić Russia Today, jak jeszcze byłem w Polsce, tam nie wiem, parę lat temu, jak wróciłem pierwszy raz, jak robiłem dokument tutaj to jakby o sanitariuszach w Donbasie, to zacząłem się bardziej tematem interesować i od czasu do czasu sobie to odpaliłem, no to jest taki poziom absurdu i abstrakcji i uwielbienia dla Władimirowicza, że tutaj trudno to w ogóle opisać. No to jest ciekawe bardzo, też nawet w kategorii kręcenia jakby takiego reżysersko, jak się na to patrzy, jak on jest kręcony, w jaki sposób kadry są dobierane. Przecież to jest nowy car z dołu, on jest większy zawsze. Naprawdę trochę jak w memach jeździ na niedźwiedziu, ale już przechodząc do meritum. Wie pan co, ja wiem od żołnierzy stricte, że właśnie Rosjanie potrafią robić coś takiego, że potrafią przed czołgiem prowadzić ludzi, jak w Powstaniu Warszawskim. Że pod Czernichowem dochodziło do takich sytuacji, że brali za zakładników cywilów i prowadzili ich. Wiem też, że w Mariupolu, w szpitalu są wzięci cywile jako zakładnicy w tej chwili. Jakby nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo to nie zostało podane, ale jakby to też nie jest potwierdzone, że to jest Mariupol, ale to jest w obwodzie donieckim, Rosjanie wzięli za zakładników pacjentów szpitala.
To jest z Mariupola informacja. To wiceburmistrz Mariupola podał tą informację.
Tak, ale ona jest jeszcze niepotwierdzona. Ja słyszałem w Unianie, że to jest jeszcze niepotwierdzone, jakby powiedzmy, że to Mariupol, oni nie chcą tego dokładnie mówić, ale że to jest w obwodzie donieckim. No to jakby wiadomo, jakby możemy się domyślić, gdzie. Tak to wygląda. I jeżeli ja... Wczoraj był ostrzał artyleryjski pierwszy raz od jakiegoś czasu Kijowa. Zginęły dwie osoby, trzy ranne, na Obolą spadły pociski artyleryjskie. Czyli podciągnięto artylerię, która ma zasięg około tam 20-15 metrów, kilometrów i strzelono. Nieważne gdzie spadnie, to jakby jeżeli taka jest donosność, no to siłą rzeczy wiadomo, że ten pocisk nie trafi w cel, tylko trafi w jakiś obszar. No to jakby jak można mówić o tym, że ktoś wykorzystuje ludność cywilną, żeby po prostu chronić obiekty wojskowe. No oni strzelają po prostu gdzie popadnie w miasta i na tym to polega. To jakby to jest specjalna polityka.
Ja się zastanawiam, jaki może być ostateczny cel tych działań, dlatego że jeżeli się spojrzy na liczby, to Rosjanie mają... No owszem, setki tysięcy żołnierzy na Ukrainie, ale to jest ciągle zdecydowanie zbyt mało, żeby tak wielkie miasto jak Kijów odciąć, otoczyć. To jest, tak jak pan powiedział, no Charków jest z jednej strony zablokowany, ale z drugiej strony ciągle tam dojeżdżają transporty. My patrzyliśmy do Kijowa, ciągle wjeżdżają pociągi. Nie wyobrażam sobie trochę też tego, jak można otoczyć te miasta i w całości je wyniszczyć. Można je bombardować. No i co? Jak to się ma w wyglądzie docelowo?
Zdecydowanie można je otoczyć i to widać pod Czernichowem i widać pod Mariupolem. Można, tylko po prostu bohaterska obrona Ukraińców sprawia, że to się nie udaje. Jakby oni też są dalecy od otoczenia w tej chwili Kijowa, bo są powiedzmy tak w połowie koła, tak idealnie jak jest średnica powiedzmy. Na tym jest... To tak wygląda, no ale i tak nikt od zachodu i wschodu raczej nie będzie, że od wschodu ludzie wjeżdżają, jakby sam wyjeżdżałem przecież, ale od zachodu jest trudno jakby, trudno jest wjechać, no bo są na wysokości cały czas tej autostrady, znaczy autostrady, tej drogi na Żytomierz jakby. Tam się trzymają, jakby tą główną drogę na Kowel już przecięli, tam od początku były duże walki i te drogi są wykluczone, więc można wjechać tylko od południa za prowizacją od Białej Cerkwi. Ale można spokojnie otoczyć miasto i wtedy można zrobić to, co zrobiono w Groznym, albo to, co robią w Mariupolu, no zagłodzić je, zamęczyć, cały czas ostrzeliwać, niszczyć stopniowo, aż ono padnie, no bo nie wyobrażam sobie, żeby mogli zdobyć Kijów frontalnym atakiem. Po prostu miasto jest tak przygotowane do obrony, jest, blokposty są porobione w takich
miejscach. Ile to może trwać?
Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo naprawdę wierzę głęboko, że daleko jest do otoczenia Kijowa i że on nie zostanie otoczony. Też mówię, dowódcy ukraińscy to są ludzie, którzy mają doświadczenie w tej chwili. Oni w większości od 8 lat walczyli. No, jakby nawet deputowani mają. Ja tutaj jakby z cyborgami dwoma rozmawiałem, prawda,
Czyli z tymi osobami, które walczyły na lotnisku w Doniecku broniły.
Dokładnie.
Mateusz Lachowski jest naszym gościem. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o stan ukraińskiej armii, tam powołano rezerwistów, dużo osób się zgłasza też do służby. To oznacza też, że Ukraina ma generalnie duże rezerwy tak naprawdę, jeżeli chodzi o ludzi, którzy byli przeszkoleni, którzy mieli doświadczenie bojowe. Jak się udaje integracja tych żołnierzy do jednostek bojowych? Jak zwiększa się potencjał militarny armii ukraińskiej? Na ile generalnie jest też szansa na to, żeby ona zyskała możliwość przejścia do kontrofensywy?
No, myślę, że się bardzo zwiększa, jakby te możliwości się bardzo zwiększają, bo tych ludzi cały czas dużo przyjeżdża, no choćby dzisiaj byłem świadkiem kolejnych jakby osób, które przyjechały i zapisywały się tutaj do batalionu, więc to a wcześniej jakby każdego dnia właściwie to widzę, więc to na pewno się zwiększa, to bardzo często są również ludzie z doświadczeniem bojowym, którzy w 2014, 15 roku walczyli, 16, czasem w 18, no to trwało tam w Doniecku, więc w okolicach tam Republik Ludowych i Ługańskiej i Donieckiej, więc ta wojna cały czas trwała i oni mają doświadczenie często. Są też osoby, które totalnie nie mają doświadczenia, ale są przeszkalane. Już nie będę dawał takich wrażliwych danych, jak długo trwa takie szkolenie. ale no, myślę, że ten potencjał militarny rośnie. Przy czym to jest potencjał militarny, tak jak powiedzieliśmy, piechoty. To jest potencjał militarny żołnierzy. Dostają jakiś sprzęt z zachodu, ale to jest wszystko właśnie do obsługi jakby przez po prostu piechotę. Brakuje innych rzeczy. Dzisiaj prezydent Zełenski powiedział w Kanadzie, że jedynym dostawcą broni dla Ukrainy jest w tym momencie Rosja. Oni przejęli od Rosji ponad 80, niektórzy mówią, że nawet 90 czołgów, które zostały wprowadzone z powrotem, jakby zostały wprowadzone albo są wprowadzone do uzbrojenia. 400 zniszczyli. To dalej jest, jakby biorąc pod uwagę możliwości rosyjskie, niewielka liczba, ale jednak no, na pewno w tym pierwszym rzucie bardzo osłabili to natarcie jakby rosyjskie.
No, to te liczby wielkie dotyczące tego, ile czołgów, wozów bojowych i tak dalej ma rosyjska armia, robią wrażenie, ale z drugiej strony żołnierzy kontraktowych rosyjska armia wcale tak dużo nie ma. Władimir Putin przez cały czas twierdzi, że jak ten dobry car, to on nie wiedział, że jacyś tam poborowi trafili, to trzeba sprawdzić, kto wysłał poborowych, no, ale prawda jest taka, że jeżeli Rosja by chciała opanować Ukrainę i ją zdobyć, musiałaby wysłać tam kolejne setki tysięcy żołnierzy i to musieliby być poborowi, bo już teraz większość tego kontraktowego, zawodowego potencjału rosyjskiej armii jest wykorzystana właśnie na Ukrainie. Jak tak pan jest. Sądzi, czy ci żołnierze, bo my widzieliśmy problemy z moralem, widzieliśmy dezorganizację tak. i zagubienie rosyjskich żołnierzy na samym początku, teraz widzimy narastającą brutalność. Czy to morale rosyjskich żołnierzy zmieni się w brutalność, czy ono się zmieni w bunt przeciwko swoim generałom? Jak pan sądzi?
Niestety zmieni się w brutalność. Już się zmieniła i zmieniło. I wydaje mi się też, że to są, takie dochodzą informacje, że to są rozkazy wręcz. Strzelania do dzieci i kobiet. Jakby strzelania do ludności cywilnej. To jest przemyślana taktyka. To nie jest tak, że oni jakby nie przemyśleli tego. To jest przemyślana na
Jak już to zrobisz, to przekraczasz taką granicę, po której tak. jest tylko piekło, tak?
Tak, znaczy piekło, no po prostu myślę, że to jest... mam wrażenie, że nie zwróciliśmy uwagi na to, że nam po prostu rośnie na wschodzie jakiś twór, który już w ogóle nie ma żadnych jakby idei za sobą, jest tylko jakąś dyktaturą służb, jakąś republiką służb specjalnych, gdzie po prostu te służby rządzą państwem i jakby też wojskiem w pewien sposób i realizują swoje korzyści lub nie, gdzie po prostu jest niewyobrażalnie niskie PKB na osobę, gdzie w ogóle ludzie żyją w nędzy i to pamiętam, sprawdzałem kiedyś takie dane, że chyba 19% Rosjan żyje na granicy ubóstwa, coś takiego, no i oni mimo to jakby jakoś ten kraj funkcjonuje, ja bym na bunt nie liczył. Wie pan, to raczej bym liczył na to, że rzeczywiście możliwości ukraińskiej armii mobilizacyjne są takie, że mogą mieć milion żołnierzy. I to jest realna siła, realna, bo ona tutaj będzie wtedy i ona będzie wykorzystywana. To nie tak jak w Rosji, że oni mają oficjalnie 12 tysięcy czołgów, tylko nie wiadomo ile z tych tysięcy, gdzieś pod Uralem to są jakieś stare T-70, które trzeba wyciągnąć z magazynu, i połowa z nich będzie niesprawna. Chyba pan rozumie, o co mi chodzi, tak. po prostu, że to jest wszystko na papierze.
To znaczy ofensywa na Kijów i ofensywa rosyjska pokazała, że rosyjska armia jest dokładnie taką samą instytucją rosyjskiego państwa, jak pozostałe instytucje tego państwa, dokładnie. Tylko miała bardzo dobry PR przez pewien czas. Plus tam widać też, że się rozłazi relacja pomiędzy armią rosyjską, a tą rozgwardią, co jest takim klasycznym dyktatorskim układem, w którym dyktator, żeby jedna instytucja nie była zbyt silna, tworzy jakąś alternatywną instytucję. To wszystko widać, że to się rozłazi, że to nie działa, ale z drugiej strony toczy się ta masa, nawet jeżeli to kompletnie nie ma sensu z punktu widzenia cywilizacyjnego interesu Rosji. Znaczy, nie widzę sposobu, jak oni mieliby okupować potem Ukrainę, nie wiem, rządzić nią, narzucić. To przecież zmierza do nikąd.
Nie taki był cel. Nie taki był cel, panie redaktorze, przepraszam, żeby to w słowo. Jakby Ukraińcy mówią też to wprost, już wcześniej przecież wywiad brytyjski publikował takie jakby informacje i też chyba Bild to opublikował w Niemczech, też taką informację, gdzie wszyscy byli, nie, to jest niemożliwe, obleganie miast, bombardowanie, to jest niemożliwe, bo wyciekły podobne jakieś plany, jakieś były informacje wywiadowcze, może kontrolowany wyciek, trudno powiedzieć, ale tak było. Celem było to, żeby zająć Kijów, ustanowić swojego prezydenta, dokładnie jak w Kazachstanie, dokładnie jak w Czeczenii, takiego drugiego Kadyrowa może.
Taki Janukowicz był gotowy, tak, żeby, jak to podobno mówili, skończyć kadencję.
Albo wyżej właśnie Kadyrow. I po prostu mieć swoją taką satelitę tutaj. Nawet myślę, że było brane pod uwagę to, że zachodnia Ukraina się odłączy. Że Kijów, Dnieper...
No tak, teraz wiadomo, że to się nie uda. No więc no jaki tak. jest endgame dla Rosjan?
Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że to jest kwestia tego, że ta wojna musi być wygrana już. A jaki był endgame w Czeczenii? No jakby tam ginęły tysiące i do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy ile. Grozne zostało otoczone i zostało zbombardowane, po prostu było niszczone stopniowo. Tutaj prawdopodobnie byłoby to samo, gdyby Ukraińcy się tak nie bronili, jak się bronią. Wydaje mi się, że po prostu już teraz to jest tylko, no musi być Rosja, tak jak mówią, to Ukraińcy też często mówią tutaj, Rosja rozumie tylko siłę.
Ludzie z polskiego wywiadu z różnych kierunków sugerują, że spodziewają się, że podobnie jak w Syrii, niedługo Rosjanie użyją jakiejś broni niekonwencjonalnej.
Tak się też tutaj mówi. Mówi się o Mariupolu. Że gaz.
Tak jak było w Aleppo, pociski tak. moździerzowe z gazem, tak?
Tak, dokładnie. No już w tej chwili przecież użyli broni fosforowej. Od początku używali w Charkowie TOS-ów. To jest przecież termobaryczna jakby amunicja, której się nie stosuje. To jest zakazane przez wszystkie konwencje. Jakby broń fosforowa to samo, jakby z fosforem. Kasetowe już jakby też już były rzeczy wykorzystywane. To jest wszystko zakazane, więc jakby jakie jest znaczenie? Dzisiaj zabito 4. dziennikarza, a 5. jest operator amerykańskiej telewizji. No, jakby, ja tylko chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że te straty, które oni ponieśli w pierwszych dniach, bo decydujące wydaje mi się były pierwsze 3 dni, oni ponieśli olbrzymie straty, jeśli chodzi o oddziały spadochronowe. To jest elita rosyjskiej armii. Cała taktyka przecież rosyjskiej armii opiera się na tych atakach desantowo-szturmowych.
No całe to lądowanie, które zrobili, wysłanie IŁ-ów, żeby lądowały pod artylerią, to było też wysłanie swoich własnych, najlepszych ludzi na śmierć. Kompletny brak szacunku dla tych żołnierzy, z drugiej strony tej władzy.
Czy mi się wydaje mi się, że oni jednak liczyli na to, że po pierwsze to jest elita, po drugie, bo to naprawdę są świetnie wyszkoleni żołnierze, choć Ukraińcy mówią, że totalnie się nie boją i że jaka armia, taka elita, to jest cytat. Ale no, myślę, że oni jednak liczyli, że to odniesie skutek, prawda? Że to tutaj, że nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo przygotowani są Ukraińcy do obrony i te oddziały przecież zostały wycięte w pień dosłownie.
Tam no, ale teraz przed nami jest, tak jak pan powiedział, tylko brutalność i tylko no, zbrodnicze bombardowanie miast, katastrofa.
Tak, bo Ukraińcy się bronią na liniach tutaj pod Kijowem. Czasami ktoś otoczy jakiś oddział, bo to wiem, ale on szybko zostaje jakby wyprowadzony z otoczenia. To wiem o takim oddziale z dziś w nocy. I znowu wraca na linię i znowu się broni. Jakby będąc na froncie, tam 2 dni temu na pierwszej linii widziałem, dokąd doszły wojska rosyjskie, widziałem rozbity sprzęt, technikę wojskową, transporter opancerzony. To było jakieś 10 kilometrów od miejsca, gdzie teraz są pozycje ukraińsko-rosyjskie, jakby jest linia frontu, więc jakby jak najbardziej Ukraińcy się przesuwają albo przynajmniej bronią tych pozycji, albo delikatnie po prostu się posuwają, jakby odrzucają delikatnie Rosjan, ale to nie można nazwać w żaden sposób kontrofensywą. To, co pan powiedział o brutalności, no to ja to obserwuję, prawda? I to nie chodzi tylko o ostrzał, wie pan. To, co się dzieje za linią frontu, to jest straszne. Jeżeli ja dostaję informację, będąc na linii frontu, od kobiety, która jest przyszła po prostu z dzieckiem do sanitariuszy ukraińskich, żeby dali leki, bo dziecko chore, 5-letnie, nie ma możliwości jakiegokolwiek kupienia gdziekolwiek leków, apteka zamknięta, sklep zbombardowany. I jak ją pytamy, jak jest, jak się trzymają, to ona mówi, że 10 cywilów rozstrzelano w wiosce obok, bo chcieli przejść na ukraińskie pozycje, chcieli uciekać. Po prostu ich rozstrzelano. Jeżeli czołg rosyjski rozjeżdża samochód pod, to chyba było pod Mikołajewem, albo pod Połtawą już teraz, nie, pod Zaporożem, przepraszam, rozjeżdża samochód, w którym jest 3 osób, to są cywile, rodzina z dzieckiem i giną też na miejscu, płoną. No to o czym my mówimy? Jakby, jakie to są sytuacje? To jest niewyobrażalne. W Chersonie mówi się o masowych zgwałceniach kobiet. To nie jest jeszcze nagłaśniane, ale wydaje mi się, że mogę o tym powiedzieć. Te informacje dochodzą, jak jest traktowana tam ludność cywilna. Porywanie kolejnych burmistrzów, merów, torturowanie ich. No to jest jakby, to jest niewyobrażalne. To jakby w XXI wieku w Europie, ja jestem zaskoczony, że instytucje międzynarodowe tak opieszale jakby reagują, bo nie wiem, po co jest ONZ, jeżeli w takich sytuacjach nie reaguje. Jeżeli ja w jednostkowym przypadku słyszę o rozstrzelaniu dziesiątki osób, no to jaka to jest skala, jakby większa skala. Oni mają największy problem z tym, że tam nie dochodzi aprowizacja. Ukraińcy mają świetnie rozwiniętą obronę terytorialną, przechodzą przez linię Rosjan, uderzają w tył, są dobrze przygotowani, więc uderzają w miejsca, gdzie aprowizacja będzie szła. Te czołgi się zakopują, bo wiadomo, jakie Ukraina ma drogi. Fatalne. Jest droga, wokół jest, jak to oni mówią, orne pole. Tak mówią żołnierze. I jak jest taka pogoda jak teraz, no to po prostu ciężka technika wojskowa się w tym zakopuje. Więc oni jadą wielkimi, długimi kolumnami.
Kończyć.
I padają, oczywiście, tylko dokończę po prostu myśl, że padają po prostu ofiarą ukraińskich żołnierzy.
Mateusz Lachowski, dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A premierzy dziękuję Polski, bardzo. Słowenii i Czech dotarli już do Kijowa.